Chwała Bogu za ten wspaniały zbór. Cieszę się, że mogę być cząstką tej rodziny. Tak wiele się dzieje, tyle wspaniałych rzeczy, tyle rzeczy jest organizowanych. Wspaniale jest mieć Bożą rodzinę. Cieszę się, że akceptujecie mnie także, że mam ten przywilej tutaj być i dzielić się Bożym Słowem. Doceniam sobie to, Bożą rodzinę. Miłość, akceptację. Czuję to z waszej strony, że mogę wystąpić bez marynarki i w ciemnych okularach. Wasza akceptacja. Wspaniale. Chciałbym się dzielić Bożym Słowem, które zapisane jest w drugim liście do Koryntian, rozdział 10, 4 i 5 werset. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział, 4 i 5 werset. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Inne tłumaczenie mówi tu, lecz ma od Boga moc do burzenia twierdz warownych. Nim też właśnie tym orężem, tą bronią, unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jedne ciemne okulary na drugie, żebym teraz was mógł widzieć. Kochani bracia, siostry, po przeczytanym fragmencie Bożego Słowa możecie już chyba zorientować się, co leży na moim sercu. Muszę wam powiedzieć, że to jest wyjątkowy dla mnie temat. Nie skłamię, jeśli powiem, że od wielu, wielu lat on chodzi jakby cały czas po moim sercu, już w zborze Ustroniu, kiedyś dzieliłem się na ten temat. Tu jakby czekał tej właściwej chwili, tak myślę, że odebrałem od Boga, że jest to dzisiaj ten właściwy czas, bo też, jeśli pamiętacie, jest to właściwie kontynuacja tego, co dokładnie miesiąc temu z tego miejsca mówił Marek i co w zeszły czwartek, znaczy w ten najbliższy czwartek z tego miejsca mówił Przemek. To też właściwie obie te usługi były taką trochę jeszcze zachętą do tego, żeby dzielić się tym tematem. Zatytułowałbym go, może podam tytuł, dlatego że umieszczamy to na stronach internetowych. Zatytułowałbym go Burzenie warowni. Kiedy patrzę na swoje życie, obserwuję swoje życie, to widzę, jak strasznie aktualny dla mnie jest ten temat. Jak praktycznie każdego dnia coś z tego tematu przeżywam. I choć, wiecie, mam świadomość, że to jest trudny temat, to powiem wam, że nie potrafię się niczym innym dzielić. Tak sobie myślę, że na tej sali nie ma takiej osoby, która by nie przeżywała, choć może się mogę mylić. Może być tak, że ktoś z nas myśli, że nic z tego w swoim życiu nie przeżywa. Wiecie, ale kiedy patrzę na życie, to widzę, że takim pierwszym zamysłem wroga, szatana, jest to, aby przekonać nas, Boże dzieci, że nie ma zagrożenia, że nie ma duchowej walki, że jesteśmy Bożymi dziećmi odkupionymi Jego świętą krwią i nic nam nie grozi. Nie musimy o nic walczyć. Nie ma wroga. To jest Jego kłamstwo, którą chce wcisnąć Bożym dzieciom. Bo wiecie, bo walka trwa. Walka trwa. Już w samym tym wersecie, który przeczytaliśmy, dwukrotnie było powiedziane: walczymy. Walczymy. Oręż, którym walczymy, nie jest cielesny. A więc walczymy. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: bój toczymy. I wymienia, z kim toczymy. Kiedy czytamy uważnie pierwsze trzy rozdziały objawienia świętego Jana Apokalipsy, to każdy list do zboru, każdy list kończy się stwierdzeniem: zwycięzca, odziedziczy, i w każdym liście jest coś innego wypowiedziane. Żeby być zwycięzcą, trzeba walczyć. Zwycięzca odziedziczy. I coś, co zwróciło ostatnio moją uwagę, to to, że po każdym tym słowie zwycięzca odziedziczy, Bóg jeszcze dodaje takie słowo: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Dla mnie osobiście jest to znak, że takim przesłaniem Boga do zborów, wszystkich zborów, i wszystkich czasów, od samego początku do dnia dzisiejszego, jest przesłanie o tym, że mamy zostać zwycięzcami, że mamy podjąć walkę, walczyć, gdyż walka trwa. Jeśli dzisiaj w swoim życiu jest taki czas, że nie odczuwamy tego naporu, nie odczuwamy tej walki, to być może jest to czas takiego przegrupowania sił wroga, który przygotowuje się do ataku, ale jest to także równocześnie czas dla nas, abyśmy w Bogu poszukali tego wzmocnienia, abyśmy przygotowali się do tej walki. Wiecie, bo kiedy przychodzi walka, to trzeba walczyć. Wtedy nie ma czasu na posilanie się, nabieranie sił, wtedy nie ma czasu na ubieranie zbroi, wtedy jest atak, wtedy jest walka. I my mamy taki czas darowany nam zawsze przez Boga, który służy nam do tego, żebyśmy nabrali sił. Ale może się też tak zdarzyć, że po prostu jesteśmy w niewoli lub szatanowi udało się nas uśpić. I też wtedy nie odczuwamy walki. Ale walka jest, walka trwa. I zwycięstwo jest zawsze po naszej stronie. I jeśli patrzymy uważnie na ten werset, który przeczytałem, to widzimy, że tutaj apostoł Paweł wyraźnie mówi, że właściwie walczymy przeciwko myślom, przeciwko złym myślom. Dlatego, że mówi, że po pierwsze unicestwiamy złe zamysły, unicestwiamy złe myśli, unicestwiamy wszelką pychę, która też jest myślą, też powstaje w myślach, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Może już to kiedyś mówiłem z tego miejsca, ale dla mnie to jest niesamowicie ważna prawda, którą chciałbym i dzisiaj podkreślić, że polem naszej duchowej walki są nasze myśli. Polem duchowej walki z mocami ciemności jest nasz umysł. I my musimy zdać sobie z tego sprawę. Jeśli przegrywamy w naszych myślach, to po prostu stajemy się przegranymi. Ale jeśli dzięki łasce Bożej wygrywamy na tym polu, na polu naszych myśli, naszego umysłu, to zostajemy zwycięzcami. Dlatego, że te pociski złego, o których apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, którymi szatan nas atakuje, to nic innego, jak właśnie myśli. Myśli złe, złe zamysły. Złe ze względu na pochodzenie. bo pochodzą od wroga. Dla naszego ciała nie są one zawsze złe. Kiedy w nauczaniu szkoły niedzielnej mieliśmy taki temat pokusy, to tam uderzyła mnie pewna rzecz, dlatego że autorzy, którzy opracowywali ten temat, nazwali pokusę nęcącym zaproszeniem. Wiecie, i tak właściwie jest, że pokusa wroga jest nęcącym zaproszeniem, bo ona jest zaproszeniem dla naszego ciała, nie dla naszego ducha, dla naszego ciała. Bo gdyby pokusa nie była dla nas nęcącym zaproszeniem, nikt by jej nie uległ, nie ulegalibyśmy jej. Dla każdego inna pokusa jest tym nęcącym zaproszeniem. Jeden z usługujących powiedział, że gdyby grzech na początku, wtedy kiedy jest jeszcze pożądliwością, bolał tak bardzo, jak boli na końcu, gdy są już jego owoce, nigdy by nie grzeszył. I to jest bardzo ważne, że na początku może to być nęcące zaproszenie. Bo każdy grzech, bracie, siostry, każdy grzech rodzi się w naszych myślach. Niektóry grzech zostaje tylko w naszych myślach i jest w naszych myślach i to jest grzechem. Te myśli są grzechem. Niektóry grzech później objawia się w naszych słowach, w naszych czynach. Ale niektóry jest tylko w myślach. Kiedy patrzymy na nauczanie Pana Jezusa, to widzimy, że nie trzeba współżyć cieleśnie z inną kobietą niż własną żoną, a być cudzołożnikiem. Pan Jezus bardzo wyraźnie to powiedział, bo ten grzech zaczyna się w myślach. I jeśli by tylko został w myślach, to jest takim samym grzechem jak cudzołóstwo. Nie trzeba nikogo skrzywdzić, a być w oczach Bożych mordercą. Dlatego, że kiedy nienawidzimy brata, stajemy się mordercą w oczach Bożych. To, co jest w myślach, już jest dla Boga tak samo złe, jak to, co później wychodzi, czy może bierze swój owoc. A więc wszystko zaczyna się w myślach. Kiedy pojawia się myśl, zła myśl, my nie mamy wpływu na to, jakie myśli pojawiają się w naszych, jak w naszych myślach, w naszych umysłach, ale kiedy pojawia się ta myśl, zła myśl, wtedy zaczyna się walka. Bo mamy prawo ją, tak jak tutaj Boże Słowo mówiło, unicestwić, zniszczyć, odrzucić i wygrywamy. Albo także, kiedy jest dla nas nęcącym zaproszeniem i jest to trudne, przyjmujemy ją. I ona wchodzi do naszego życia, zaczyna rodzić owoc, powstaje grzech. Kiedy, bracia, siostry, złe myśli pojawiają się w naszym umyśle, w naszych myślach, kiedy my je przyjmujemy, kiedy pozwalamy im drążyć nasz umysł, kiedy pozwalamy im penetrować nasze myśli, nasz umysł, kiedy pozwalamy im penetrować nasze emocje. Wiecie, to dzieje się to, o czym Paweł tutaj na początku mówił. Szatan zaczyna w naszym życiu, w naszych umysłach budować warownię, budować twierdzę. Ja myślę, że pod tym pojęciem warownych twierdz, które tuśmy czytali w tym wersecie czwartym, są także inne rzeczy, ale ja głównie chciałbym o tym rodzaju twierdz warownie mówić dzisiaj. Powstają warownie, powstają twierdze. Warownie, szatańskie warownie twierdze. Inaczej bym powiedział zły sposób myślenia. Niewłaściwe myślenie, niewłaściwe rozumowanie, złe myśli, warownie, złe nastawienie, złe opinie, przy których trwamy, których jakoś nam trudno zmienić. warownię. Złe myślenie, złe myśli, których nie potrafimy zmienić, których nie potrafimy odrzucić lub jest nam bardzo trudno odrzucić. Wiemy, że są złe. I kiedy przepraszamy Boga za nich, ale wracają. Wracają i ciągle penetrują nasz umysł i tak szatan niekiedy buduje cegła po cegłę taką warownię w naszym życiu. Złe myślenie, warownię wroga w naszym umyśle. Myślenie, które może nie chcemy zmienić. Nie chcemy zmienić. Bo po prostu może nawet lubimy tak myśleć. Może w naszym duchu czujemy, że to źle, że to nie tak powinno być, ale może dla naszego ciała są przyjemne. I myślimy, i rozmyślamy o tym, i mamy takie, a nie inne nastawienie. Warownie. Złe myśli. Może nawet jest taka sytuacja, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że one są złe w naszym życiu. Może był czas, że Duch Święty przekonywał nas o tym, że nasz tok myślenia, to, o czym myślimy, nasze nastawienie, nasze opinie jest złe. Ale zagłuszyliśmy ten głos i przestał mówić. I dzisiaj mamy taki pozorny spokój. Nasze sumienie się nie odzywa. Ale straciliśmy radość. Straciliśmy pokój. Straciliśmy żywą społeczność z Bogiem. Warownie. Zły sposób myślenia, zamaskowany grzech, którego nikt z ludzi wokół nas nie potrafi odkryć. Bo tak jak Marek tu wtedy powiedział, że nie ma skanu, żeby zeskanować nasze myśli, ja też nie mam. I nikt z was nie ma takiego skanu, żeby zeskanować moje myśli. A więc zamaskowany. Możemy żyć w nim i nikt wokół nas nie wie. Tak, do pewnego czasu, bo potem przychodzi taki czas, kiedy on przynosi owoc i zostaje jakby ujawniony. Ale musimy pamiętać, że te twierdze, te warownie, ten zły sposób myślenia, który mamy w naszym życiu, to jest baza wypadowa szatana. To jest coś, co Pan Jezus powiedział kiedyś, nie ma on nic swojego we mnie. Ale jeśli są te warownie, to my tak nie możemy powiedzieć, bo on ma coś swojego w nas. Ma coś, do czego rości sobie prawo. Ma coś, z czego może nas atakować. I dlatego dla nas, choć to wydaje się nam, że to tylko są myśli, ale dla nas jest to tak bardzo, bardzo groźne. Wiecie, i tak naprawdę tylko Duch Święty może nas przekonywać i wskazywać. Ja mam taką świadomość, że mówiąc tutaj, mówię, ale tą pracę, którą wykonuję, która jest wykonywana, to Duch Święty wykonuje i w moim sercu, i w waszych sercach. Więc ja nie chciałbym długo się nad tymi warowniami zatrzymywać, ale może powiem o kilku, prawda? Takich najczęstszych warowniach, żebyśmy mogli jakby pomyśleć, o co właściwie tutaj mi chodzi. Wiecie, może być taka warownia strachu, niepokoju, takiego zamartwiania się, nadmiernej troski, takie warownie, wiecie. Kiedy w życiu może coś nie wychodzi tak, jak trzeba w naszym życiu. My modlimy się, przynosimy Bogu to wszystko, ale myśli, te złe myśli niepokoju, strachu, zmartwienia ciągle przychodzą, przychodzą, przychodzą i przychodzą. To może być warownia niewiary, zwątpienia. Nie dam rady, nie podołam, nie potrafię. Ta sytuacja się nie zmieni, ten problem się nie rozwiąże. Skąd te myśli są? Skąd te myśli są? One ciągle przychodzą jakby później do naszego umysłu. Warownia wroga. warownia żalu, poczucia winy. Coś może wydarzyło się w naszym życiu. Bóg nam przebaczył, chce nam błogosławić, ale szatan ciągle posyła te myśli. Gdybyś to zrobił tak, a tak, to wydarzyłoby się inaczej. To nie byłoby tego i tego. Warownia. Groźna warownia nieprzebaczenia. Kiedy szatan ciągle przypomina nam te doznane krzywdy, te sytuacje, w których to my mieliśmy rację, a skrzywdzono nas, a nie przeproszono. I ciągle jakby potrafimy, jakieś są przerwy, ale później znów przychodzą te myśli wałkować, te wszystkie, są potem sytuacje, gdzie to wszystko odżywa w nas i znów myślimy. Diabelska warownia. Czasem nawet potrafimy siebie samych okłamać. My przebaczyliśmy. Wiecie, przebaczenie to jest uzdrowienie relacji. Kiedy my przychodzimy do Boga, zasmucamy Go, ale potem przychodzimy i prosimy o przebaczenie. Czy Bóg nas później inaczej traktuje? Czy Bóg nas mówi, ej, ty już nie jesteś taki. Ja już tobie nie za bardzo ufam. Ty tu mnie zawiodłeś. Nie. Bóg ma taki sam stosunek do nas, taką samą miłość, kiedy przychodzimy i prosimy o wybaczenie. Przebaczenie, uzdrowienie relacji. Może być warownia zazdrości. Każdy z nas ma swój poziom zazdrości, kochani. Ja nie zazdroszczę szefowi Microsoftu jego milionów. Komu zazdrościmy? Temu, kto według nas powinno się mu powodzić tak samo jak nam, albo nieco gorzej. Prawda? Warownia zazdrości, kiedy nie potrafimy cieszyć się z sukcesów innych, że nie nam, ale jemu się bardziej powodzi, Bóg mu bardziej błogosławi w czymś. Warownia kłamstwa, kiedy jedno kłamstwo pociąga za sobą. Warownia pychy. Oj, tą warownię szatan w życiu każdego z nas bardzo pieczołowicie, w moim na pewno, buduje. Mam swoje poczucie wartości. Jeśli ktoś próbuje tam uderzyć, prawda? Czy nie ma wtedy obrażenia się, wycofania się, czy czegoś takiego? Warownia. Wiele innych, które ja nie wymienię tutaj, może być myśli złych, które tworzą w nas warownię. Zły sposób myślenia, którego nie potrafimy lub nie chcemy zmienić. Wiecie, może być jeszcze taka warownia, która jest najmniej spostrzegana jako zła. Warownia myśli, które nie poddadzą się Chrystusowi. Myśli, które z pozoru nie są złe, ale takie banalne, takie nic nie warte myśli. Wiecie, wtedy, kiedy one zaśmiecają nasz umysł, kiedy nasze myśli krążą praktycznie nie wiadomo gdzie. Może najczęściej to przeżywam. Jest czas, kiedy możemy się modlić, możemy uwielbiać Boga, możemy rozmyślać nad Jego słowem, ale nagle znajdujemy się w naszych myślach w miejscu, gdzie nie wiadomo, jak to się stało, że tam się znaleźliśmy. Zmarnowany czas. Wiecie, ja teraz pracuję w Wiśle i mam prawie 1,5 godziny drogi w jedną i w drugą stronę. Drogę znam na pamięć z mojego domu na przystanek i później w autobusie. I wiem, że to jest mój czas, czas, w którym mogę, idąc, uwielbiać Boga, rozmyślać o Jego słowie, wielbić Go. I wiecie, widzę tą walkę. Widzę tą walkę o moje myśli. Nie jakimiś złymi myślami, ale takimi banalnymi, takimi niekiedy jakimiś marzeniami czy czymś nie wiadomo. I też warownia. Wiecie, bo szatanowi niekiedy wcale nie zależy na tym, żebyśmy odeszli od Boga czy jakoś upadli. Jemu dla nas wierzących ludzi niekiedy wystarczy to, żebyśmy po prostu zatrzymali się w rozwoju duchowym. Żeby była w naszym życiu stagnacja. Żebyśmy nie szli do przodu, żebyśmy stali się nieużytecznymi w służbie, żeby z mojego serca wykradł miłość do tych ludzi, którzy są wokół mnie, żeby wykradł z mojego serca pragnienie służenia, ewangelizowania, pragnienie służby. To wystarczy. Staje się wtedy dla niego niegroźny. Tak więc walka trwa w życiu każdego z nas. Myśli, a później warownie. Ale Boże Słowo, które tutaj czytaliśmy, mówi nam o czymś. Pierwsze zdanie, które tu było powiedziane, oręż. Oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni. Bracie, siostry, mamy broń. Mamy broń. Nie własną, nie od siebie, od Boga. Broń. Potężną broń, która może zniszczyć wszelkie warownie. Celem naszego życia jest właśnie to, aby wszelkie warownie zostały zniszczone. Jaka to jest broń? Czy tu z tego miejsca do ludzi wierzących na tym miejscu trzeba mówić, jaka to jest broń? Na pewno nie, ale powiedzmy, to przede wszystkim moc Ducha Świętego. To Jego Słowo, miecz Ducha. To modlitwa, to autorytet imienia Jezus. To osłona Jego Najświętszej krwi. Broń. Broń, którą mamy. Ale cały kontekst dalej tego wersetu, który czytamy, mówi, ale walczymy. Więc mamy broń, ale walczymy. Kto walczy? My walczymy, bracia, siostry. My. I mówi Biblia, walczymy. Pierwszą rzecz, celem naszym jest zniszczenie wszystkich warowni, ale pierwszą rzecz, którą robimy, unicestwiamy złe zamysły. Tą bronią, którą Bóg nam dał, możemy unicestwić, zniszczyć bezpowrotnie każdą złą myśl. Tak zniszczyć, żeby nigdy nie wróciła już do nas. Unicestwić każdą złą myśl. I mamy możliwość tą bronią unicestwić wszelką pychę, która podnosi się przeciw poznaniu Boga. A więc złe myśli i pychę unicestwiamy. Ale także zmuszamy tą bronią wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest dla mnie niesamowite zdanie. Wszelką myśl mogę tą bronią zmusić do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Setki, tysiące myśli każdego dnia. I Bóg mówi, jest broń, że każdą z myśl, która przychodzi do ciebie, możesz zmusić do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Kiedy mam wolny czas, wszystkie myśli mogę skupić na Jezusie, na uwielbianiu, na modlitwie, na rozmyślaniu o Jego Słowie. Ale jest także czas i każdy z nas ma ten czas, kiedy jesteśmy zajęci naszą pracą, naszymi zajęciami i wtedy musimy myśleć o tym, co robimy. Dlatego, że na pewno Bóg chce, abyśmy to, co robimy w naszym życiu, w naszej pracy, wykonywali w sposób jak najlepszy. Ale mamy tą broń po to, że jeśli w tej właśnie pracy pojawi się jakakolwiek niewłaściwa myśl, możemy ją zmusić do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Niesamowita, niesamowita rzecz. Jesteśmy powołani do zwycięstwa, bracia, siostry. Właściwie apostoł Paweł nie zostawia tu cienia wątpliwości. On nie mówi, że może nam się uda zmusić pewne myśli do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A może nam się uda unicestwić pewne złe zamysły wroga? Nie. On mówi, unicestwiamy. Robimy to. Zmuszamy. Bo mamy broń. Bo mamy broń. Jesteśmy powołani do zwycięstwa. Tak naprawdę, bracia, siostry, tak jak pieśń, którą tutaj śpiewał zespół, nie przez siłę, lecz nie przez moc. Duch Święty jest tym, który kieruje, który aranżuje, który prowadzi całą walkę w naszym życiu. Tylko On. Tylko On, który mówi w naszym życiu, jaką postawę powinniśmy zająć. Bo wiecie, bo tu nie chodzi o nasze ludzkie strategie, o myślenie, jaki wróg się pojawi, którą z tych broni, Bożych broni możemy użyć, bo to nie są przedmioty, które można wziąć. To nie są też jakieś regułki, których można się nauczyć ich używać, recytować, mówić. To Boża broń i Bóg przez Ducha Świętego chce w naszym życiu działać. I dlatego ja dzisiaj nie będę mówił o tej broni, o jej używaniu, dlatego że tutaj w naszej duchowej walce najważniejsze są nasze relacje z Bogiem i nasza postawa wobec Boga, jaką przyjmujemy, aby Bóg mógł w swojej mocy, mocy Ducha Świętego, działać w naszym życiu. Kiedy po 40 latach wędrówki Izrael po pustyni, Izrael w końcu przekroczył Jordan i wszedł do ziemi obiecanej. Wszedł do ziemi obiecanej, o której tak wiele słyszał, której pragnął oglądać, której oczekiwał, nastał ten upragniony moment wejścia w tą obiecaną ziemię. I pierwszą rzeczą, jaką oni zobaczyli po tamtej stronie Jordanu, było co? Miasto Jericho. Potężna, najpotężniejsza twierdza, otoczona podwójnymi murami. I oni musieli ją zniszczyć. Nie mogli jej obejść, nie mogli jej zostawić i przejść do twierdz, które są mniej obwarowane. Oni musieli ją zniszczyć. Oni wiedzieli. Wiecie, i zachowanie się Izraela, zwłaszcza postawa Jozuego w całej tej walce wokół Jerycha, są dla mnie ogromnym duchowym przesłaniem, jak my, jako my powinniśmy przyjąć postawę, aby w walce duchowej móc zwyciężyć i aby Bóg mógł dokonywać tych rzeczy, które chce w naszym życiu. Jest to dla mnie wielka, wielka nauka. Kiedy patrzymy na tą historię zdobycia Jerycha, ja też nie będę jej czytał, bo zakładam, że wszyscy ją znamy. Jeśli nie znamy, możemy ją w domu przeczytać. Księga Jozuego, 5:13, do końca tego rozdziału i cały 6, ale myślę, że ją znamy. Więc kiedy patrzymy na tą całą historię zdobycia Jerycha, ważne są tutaj pewne najważniejsze fakty. Dla mnie najważniejszym faktem jest to, że to Bóg zniszczył mury Jerycha. Bez żadnej pomocy ludzi. Izraelscy wojownicy nie mieli żadnego udziału, żadnego wkładu w to, że mury tej potężnej warowni runęły. Ale zanim to się wszystko stało, Jozue otrzymał od Boga wyraźny plan, nie chcę powiedzieć walki z Jerychem czy zburzenia Jerycha, bo nie Izrael go zburzył, ale otrzymał plan udziału narodu izraelskiego w zburzeniu Jerycha, w tej walce. Aby Jozue mógł otrzymać ten plan od Boga, aby go mógł odebrać, Jozue spotkał się osobiście, jak nasz przekład mówi, z wodzem wojsk Pana. Przekład Biblii Gdańskiej mówi z hetmanem wojsk Pana. I to zadecydowało o tym, że mógł otrzymać plan. Gdyby Jozue nie spotkał się właśnie z wodzem wojsk Pana, nie otrzymałby tego planu. Gdyby Izraelici nie byli posłuszni Bożemu planowi, mury Jerycha by nie runęły. Warownia ta na pewno nie zostałaby zdobyta. Bracia, siostry, mury, warowni, które szatan budował będzie w naszym życiu, zawsze mogą runąć mocą Boga, mocą Ducha Świętego. bez naszego udziału. Ważna jest tylko nasza postawa. My, tak jak Jozue, musimy od Boga odebrać plan naszego udziału w zdobyciu warownych miejsc, które są w naszym życiu. To jest najważniejsza część. Tak jak Jozue spotkał się z hetmanem, z wodzem Pana, tak my najbardziej, czego dzisiaj potrzebujemy, to osobistego spotkania z hetmanem, z wodzem wojsk Pana. Osobistego spotkania. Osobistej, objawionej obecności. Objawienia Jego planu. Tego, aby On pouczył nas, jak mamy żyć, jaką mamy mieć postawę w naszym życiu, aby te warownie, które są lub które będą budowane, bo szatan nigdy z nas nie zrezygnuje, mogły runąć i mogły zostać zniszczone. Dlaczego Jozue mógł spotkać się z wodzem wojsk Pana? Po pierwsze, dlatego, że znajdował się w właściwym miejscu. Czytamy w wierszu 13, że Jozue był pod Jerychem. Dlaczego Jozue był pod Jerychem? Czy przyszedł podziwiać przepiękną warownię, jaką jest Jerycho? Czy była ona dla niego jakimś ciekawym obiektem architektonicznym, że chciał się jej przyjrzeć, jak ona wygląda, nasycić swój wzrok? Nie. Jozue tam przyszedł z jednym pragnieniem. On wiedział, że tam jest śmiertelne niebezpieczeństwo i miał tylko jedno pragnienie – zniszczyć tą warownię. I szukał sposobu, aby ta warownia mogła zostać zniszczona. W jego sercu była nienawiść do tego wszystkiego, co reprezentowało Jerycho. Jeśli my dzisiaj chcemy odnieść sukces w naszej duchowej walce, musimy być na polach, musimy być pod Jerychem. W duchowym znaczeniu. Być pod Jerychem, to znaczy w naszym sercu musi być to nastawienie walki. To pragnienie zniszczenia tego, co nie jest od Boga. W naszych sercach musi być ta nienawiść do grzechu. Bóg nie przyszedł do Jozłego, kiedy on znajdował się w obozie. Wygodnie odpoczywał. Nie. Kiedy on znajdował się pod Jerychem. I on z nami się też chce spotkać. Ale pod Jerychem. W miejscu, gdzie my chcemy, aby to, co nie jest Boże, runęło. Gdzie w naszych sercach jest nienawiść do grzechu. Nienawiść do grzechu. Bo może jest tak w naszym życiu, że przyzwyczailiśmy się do naszych warowni, że może je zaakceptowaliśmy, że przestały nam przeszkadzać. Bracie, siostry, jeśli chcemy zwycięstwa, musimy znaleźć się pod Jerychem. A jeśli widzimy dzisiaj, że nie przeszkadzają nam nasze warownie, możemy wołać do Boga: Boże, pomóż mi znienawidzić mój grzech. Pomóż mi znienawidzić zły sposób mojego myślenia. Pomóż mi znienawidzić warownie, które są w moim życiu. Po drugie, dlaczego Jozue mógł spotkać się z wodzem Pana, w tym samym wersecie czytamy, że kiedy był pod Jerychem, podniósł wzrok, podniósł swoje oczy. Był wpatrzony w mury Jerycha, w niebezpieczeństwo, w niemożliwości, w trudności, w twierdze nie do zdobycia. Ale chciał pomocy i wiedział, gdzie ją szukać. I podniósł swój wzrok tam, gdzie mógł spodziewać się pomocy. Podniósł swoje oczy i wtedy zobaczył. Zobaczył tego, który przyszedł, aby mu pomóc. Jeśli dzisiaj chcemy zwyciężyć, musimy podnieść swój wzrok. Podnieść swoje oczy, aby zobaczyć Jezusa. Podnieść je znad trudności, znad niemożliwości, znad tego, co wydaje się nam nie do zdobycia, znad tych wszystkich warowni, podnieść je na Jezusa. Bo On przychodzi. Przychodzi. przychodzi do naszych trudności, przychodzi do naszych walk, przychodzi do naszych zmagań, przychodzi do nas po to, aby prowadzić nas do zwycięstwa. Ale jeśli będziemy patrzeć na warownię, na trudności, nie zobaczymy go. A więc musimy podnieść swój wzrok, aby zobaczyć jego. Po trzecie, dlaczego Jozue mógł spotkać się z wodzem Pana, było jego serce pełne pokory i to, że był gotowy upaść u stóp Pana. Bóg widział jego postawę. Bóg widział jego serce gotowe do uniżenia, gotowe do pokory i dlatego przyszedł, aby się z nim spotkać. Jozue był wodzem narodu izraelskiego. Jozue był wodzem, którego Bóg ustanowił jako wodza narodu izraelskiego. I to do Jozuego Bóg powiedział, bądź mocny i mężny. I to Jozuego Bóg wywyższał przed narodem izraelskim. Ale wtedy, kiedy znalazł się w obecności wodza wojsk Pana, ani na chwilę się nie zawahał i upadł przed nim na twarz. Upadł przed nim. Bracia, siostry, jeśli pragniemy zwycięstwa w naszym życiu, jeśli pragniemy, aby Bóg działał w naszym życiu, musimy być gotowi upaść u właściwych nóg. Musimy być gotowi upaść przed Jezusem. Musimy być gotowi do pokory i do uniżenia. Tak, bracia, siostry, jesteśmy Bożymi dziećmi, odkupionymi Jego krwią, Jego synami. Mamy pozycję w Nim, ale tylko w Nim. Tylko w Nim. To, co mamy, cokolwiek mamy, mamy tylko i wyłącznie z łaski. My mamy tylko w Nim, ale kiedy jesteśmy poza Nim, to jesteśmy niczym. Niczym. Upadłymi grzesznikami. I musimy o tym pamiętać. A On zawsze jest Bogiem i Panem, Królem Królów. I musimy być gotowi upaść u Jego nóg. Pycha jest tym, co uniemożliwi nam poznanie Boga. Pycha jest tym, co uniemożliwi nam zobaczenie Boga. Tak jak Paweł pisał w tym wersecie. Pychę, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Jeśli chcemy zwyciężać, musi być w nas pokora i uniżenie. I tak jak Jozue, kiedy upadł u nóg Pana, powiedział, co rozkaże Pan słudze swemu. Modlitwa Jozuego. Niesamowita modlitwa. Wiecie, mamy wiele próśb do Boga. I chwała Bogu za to, że możemy do Niego przychodzić z każdą prośbą, z każdym problemem, z każdą modlitwą. I On jest Bogiem pełnym łaski, wysłuchuje nas, odpowiada na naszą modlitwę. Ale jeśli w naszej duchowej walce chcemy być zwycięzcami, musimy nauczyć się tej modlitwy. Co rozkażesz, Panie? Co rozkażesz, Panie? Jestem gotowy, aby Cię słuchać. I kiedy Jozue upadł u stóp Pana i zapytał, co rozkażesz, Panie? Pierwszą odpowiedź, jaką od Boga usłyszał, to było, zdejm swoje sandały z nóg, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Bóg mówił do złego, ja jestem tak święty, że kiedy moje stopy dotykają ziemi, nawet ziemi nieprzyjaciela, ziemi wroga, to ta ziemia przez to, że dotykają ją moje stopy, staje się święta. A Ty stoisz w mojej obecności świętego Boga i musisz zdjąć swoje obuwie. I Jozue zrobił to od razu. Wiecie, dzisiaj to, że nosimy buty, to jest normalne. Po prostu ciągle nosimy buty, obuwie. Wyjątkowo na plaży. Ale w tamtych czasach obuwie nosili wojownicy. To oznaczało gotowość do walki. I buty nosili podróżnicy. To oznaczało gotowość do drogi, do podróży. I kiedy Jozue przed Bogiem zdjął swoje obuwie, to znaczyło coś więcej niż wyraz szacunku tego, że stoi przed świętym Bogiem. Kiedy Jozue zdejmował swoje buty przed Bogiem, przed świętym Bogiem, to była deklaracja. Panie, w tym momencie przestaję być wodzem. W tym momencie całe dowództwo oddaję Tobie. W tym momencie Ty jesteś Panem. Ty jesteś wodzem moim. Panie, kiedy zdejmuję moje buty, oddaję swoje drogi, moje życie w Twoje ręce. Przestaję kierować swoim życiem. Nie chcę iść swoimi drogami, o których ja myślę, ale Ty mnie prowadź swoimi drogami. I kiedy może dzisiaj stoimy wobec swoich warowni, różnych myśli, z którymi walczymy, bracia, siostry, to pierwszą rzecz, jaką Bóg mówi do mnie i do każdego z was, którzy jesteście na tej sali, to jest słowo: zdejmij swoje obuwie w mojej obecności. Zdejmij swoje obuwie. Zrezygnuj z walki, duchowej walki o własnych możliwościach i własnej mądrości. Ja chcę być Twoim wodzem. Ja chcę być Twoim Panem, mówi Bóg. A Ty masz mi być tylko posłuszny. Zrezygnuj z kierowania swoimi drogami. Zrezygnuj z prowadzenia swojego życia po swojemu, ze swoich dróg. Ja chcę Cię poprowadzić drogą, którą ja chcę. Zdejmij swoje obuwie. Gdyby w tamtym czasie Jozue nie upadł przed wodzem wojsk Pana, przed Jezusem na twarz i gdyby nie zdjął obuwia, nigdy nie usłyszałby planu, jaki Bóg ma, planu współudziału Izraela w zdobyciu Jericha. Nigdy. A jeśli my chcemy usłyszeć głos Pana w naszym życiu, jeśli my chcemy usłyszeć Jego głos, Jego plan, objawienie Jego obecności, to także musimy upaść w pokorze, w uniżeniu. I musimy powiedzieć: zdejmuję obuwie. Rezygnuję z moich dróg, z kierowania moim życiem. I wtedy Bóg jemu powiedział swój plan, Jozuemu, i nam także chce. Ten plan, który wtedy objawił Bóg Jozuemu, patrząc ludzkimi oczami, był dziwny. Dla otaczających ludzi, patrzących z murów Jerycha, wojowników, był śmieszny. Być może słowo, które Bóg dla nas kieruje, może wydawać się ludziom, którzy są wokół nas, śmieszne. Ale jeśli to jest Boże Słowo, to my mamy być Mu posłuszni. My mamy je wykonać. Bóg do Jozuego powiedział: Arka Przymierza musi być cały czas z wami. Kiedy byli w obozie, Arka była z nimi. Kiedy szli w stronę Jerycha, Arka szła z nimi. Kiedy obchodzili mury Jerycha, Arka była między nimi. Kiedy wracali do obozu, Arka była z nimi. Bracia, siostry, w naszej duchowej walce musimy nauczyć się chodzić z Bogiem, jak chodził Enoch. Boża obecność, Arka ją obrazuje, musi być z nami. Bóg wlał w nasze serca pragnienie Jego społeczności, pragnienie bycia z Nim. Wiecie, i kiedy tak myślę nad tym, co jest zgłoszone z tego miejsca, to potrzeba społeczności z Bogiem jest bardzo mocno podkreślana. Tak wiele razy ja sam to czynię, mówiąc, oczywiście mówię przede wszystkim do siebie wtedy. Cóż można dodać tutaj w tym miejscu, bracia, siostry? Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć tak. Miejmy dobry zwyczaj czytania Bożego Słowa, modlitwy i uczestnictwa w zgromadzeniach pańskich. Ktoś powie: oj, zaczynasz coś z zakonu głosić. Bracia, siostry, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, czytamy, że apostołowie mieli zwyczaj, dobry zwyczaj. Gdzie? Udawania się na społeczność. Ale w liście do Hebrajczyków czytamy, że niektórzy wierzący mieli zły zwyczaj. Jaki? Opuszczania społecznych zgromadzeń. Tak wiele już zostało powiedziane, nie chciałbym się powtarzać i dlatego mówię dzisiaj to. Jaki mamy zwyczaj? Dobry czy zły? Czy mamy zwyczaj w czwartek przychodzić na nabożeństwo? Czy może mamy zwyczaj pojechać do Auchan czy do innego marketu? Wybaczcie, że to powiedziałem. Jaki mamy zwyczaj? Musimy pielęgnować w nas dobre zwyczaje. I musimy zrobić wszystko, ażeby nie pić ze złych cystern, które zabijają w nas pragnienie Boga. To pragnienie, które Bóg wlał w nasze serca, bracia, siostry. On wlał pragnienie za Nim, za społecznością z Nim, za mocą Ducha Świętego. To pragnienie jest od Niego. Ale my to pragnienie możemy zadusić. Bo jeśli jesteśmy na nabożeństwie, napełnieni Bożym Słowem, jeśli czytamy Jego Słowo i Bóg mówi do nas, a potem idziemy i oglądamy film, w którym są złe treści, szatan wypłucze nas do cna. Jeśli potem idziemy, otwieramy komputer i wchodzimy na złe strony, szatan ukradnie nam wszystko. Wszystko. Jeśli chcemy, tak jak mówi psalm pierwszy, mieć upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważać dniem i nocą, musimy nie wchodzić na drogę grzeszników i nie zasiadać w gronie szyderców. Mamy broń, aby to zrobić. I możemy to zrobić. I ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć. Ostatnią częścią Bożego planu, który tam był, Bóg powiedział, kiedy moją mocą runą mury Jerycha, wy macie wejść do tego miasta, każdy przed siebie i zniszczyć, całkowicie zniszczyć wszystko to, co jest złe. Natomiast rzeczy, złoto, srebro, miało trafić, być zabrane i trafić do świątyni Pana. Kiedy runą Bożą mocą warownie w naszym życiu, kiedy Bóg zniszczy mury, kiedy Bóg będzie dokonywał cudów, to wtedy naszą rolą, bracie, siostry, naszą rolą jako ludzi jest wejść i zniszczyć wszystko to, co jest złe, a to, co należy do Boga, oddać Jemu. To może być całkiem prosta rzecz w sposób fizyczny. Kiedy Bóg niszczy warownię, kiedy Bóg niszczy mury, objawia nam, co trzeba zniszczyć. Być może coś złego, co znajduje się w naszym domu. Być może złe treści, książki, czasopisma, filmy, płyty CD. A może trzeba odłączyć internet. A może trzeba podejść, kogoś przeprosić, przed kim coś wyznać i oddać Bogu to, co należy do Boga. A co może zatrzymaliśmy? Chcę tu powtórzyć takie wspaniałe zdanie, które słyszałem. Jeśli nie zniszczymy tego, co mamy zniszczyć, to coś w końcu zniszczy nas. Jeśli nie oddamy Bogu to, co należy do Boga, to coś stanie się naszym Bogiem. Jeśli nie zniszczymy tego, co my mamy zniszczyć, to coś kiedyś zniszczy nas. Jeśli nie oddamy Bogu tego, co należy do Niego, to coś stanie się w końcu naszym Bogiem. Jeśli nie zniszczymy tego, co mamy zniszczyć i nie oddamy Bogu tego, co mamy oddać, przegramy następną walkę. Bo następną twierdzą jest Aj. Znamy historię. Jeśli zatrzymamy coś dla siebie, jeśli czegoś nie zniszczymy, poniesiemy klęskę pod Aj. Tak jak zdarzyło się to w życiu Izraela. Bracia, siostry, nasza wojna nie składa się z jednej walki. Jedna przegrana bitwa nie decyduje o tym, że przegrywamy walkę. Wiecie, ale każda przegrana bitwa niesie ze sobą pewne duchowe szkody w naszym życiu. Wiecie, i do nas niech dotrze to, że jesteśmy powołani do zwycięstwa. I nasza postawa, nasze relacje z Bogiem decydują o tym, bo Bóg zrobił już wszystko. Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła w życiu każdego z nas. Pan Jezus Chrystus po to umarł na krzyżu Golgoty, aby zniszczyć wszystkie dzieła diabła. Ale my musimy przyjąć pewną postawę, pewne relacje. I niech ten przykład zdobycia Jerycha, przykład Jozłego, będzie dla nas taką nauką, takim duchowym obrazem, jak mamy żyć, aby iść do zwycięstwa. Bo zwycięstwo jest po naszej stronie. Chciałbym, abyśmy na koniec może się modlili, może powstańmy, ja zaproszę już zespół. Każdy z nas dzisiaj może kontrolować swoje życie. Bracia, siostry, to co mówiłem właściwie ze swojego przeżycia, bo to przeżywam, to widzę w swoim życiu. Ale może jest dzisiaj, bracie, siostro, tak w twoim życiu, że widzisz warownie. Warownie, z którymi może jakiś czas już próbujesz się uporać. I dzisiaj Duch Święty przekonuje cię, że zwycięstwo jest po twojej stronie. Ale może dzisiaj potrzebujesz podnieść swój wzrok. Podnieść swój wzrok na Jezusa. Może dzisiaj potrzebujesz upaść przed Nim na twarz. A może potrzebujesz zdjąć swoje obuwie i powiedzieć: Panie, dotychczas próbowałem ja, ale oddaję Ci kierownictwo, oddaję Ci dowództwo, oddaję Ci moje życie. Jestem przekonany, że słowo to dotyczy każdego z nas, dlatego że każdy z nas toczymy tą walkę. Ale może dzisiaj potrzebujesz przed Bogiem, przed mocami ciemności zamanifestować swoją decyzję. Może potrzebujesz dzisiaj, czujesz to, że potrzebujesz, aby wyjść do przodu i tutaj razem ze mną się pomodlić, aby powiedzieć: Boże, dzisiaj odrywam swój wzrok od moich warowni. Dzisiaj idę, aby się Tobie pokłonić. Dzisiaj zdejmuję swoje obuwie, aby powiedzieć Ci, że to Ty jesteś moim Panem i Bogiem, abyś Ty mógł objawić mi swój plan. Jeśli potrzebujesz dzisiaj wyjść i pomodlić się tutaj z przodu, to teraz, kiedy zespół będzie śpiewał pieśń, możesz to uczynić.